Gościem Raptularza Teatru jest pan Jan Englert, dyrektor Teatru Narodowego, dyrektor artystyczny. Dzień dobry.
Dzień dobry.
1 września minęło 20 lat, od kiedy oficjalnie przejął pan dyrekcję Teatru Narodowego, dyrekcję artystyczną. Jest to najdłuższa dyrekcja w historii. Zacznę od gratulacji.
W cyfrach, jeśli chodzi o moje życie, to jestem nie najgorszy w cyfrach.
20 lat to kawał czasu, w trakcie którego zmienił się świat, zmienił się też teatr oczywiście. Ale czy te dwie dekady dyrekcji zmieniły też Jana Englerta?
Myślę, że nie dwie dekady dyrekcji, tylko zmienił mnie wiek, zmieniło mnie doświadczenie, zmieniła mnie także profesja dołączona do zawodu. Czyli uczenie. Sądzę, że bardziej mnie zmienia pedagogika niż dyrektorowanie. Ponieważ uważam, że uczenie to jest łopólny wampiryzm. Nie tylko oni korzystają, studenci, z tego, co ja im mam do przekazania, jeśli coś mam, ale również ja się od nich uczę tego, co jest zmianą światopoglądową, zmianą instrumentów czy narzędzi, których trzeba używać na to, żeby się porozumieć. To raz, a dwa, że nawet jak nie byłem dyrektorem, jak byłem tylko aktorem, zawsze mnie interesował jeden element, któremu mało poświęcamy uwagi w teatrze, który jest największą siłą teatru, a mianowicie konwencji, czyli umowy między wykonawcą a odbiorcą. Zawsze mnie ciekawiła publiczność. Nawet nie będąc w żadnych tam kierowniczych stanowiskach, lubiłem zaglądać na przedstawienia w teatrach, w których nie grałem, żeby się przyglądać publiczności. Jak reaguje, w jaki sposób uczestniczy w przedstawieniu. I chyba mi to zostało do dziś. Jestem niezwykle czujny na współtwórcę, bo w teatrze widz jest współtwórcą. Jestem czujny i pilnuję, żeby nie używać już zużytych narzędzi, żeby mieć instrumentarium poszerzone o to, co się dzieje w świecie, przyglądać się światu, przyglądać się życiu społecznemu, przyglądać się ilości empatii i nienawiści, która w nas wszystkich siedzi, bo to się miesza w różnych sposób, w różnych czasach. A więc nie tylko scena mnie interesuje, interesuje mnie także widownia.
No tak, ale pytałem o bycie dyrektorem tego teatru. Czy przez te dwie...
Przez te 20 lat, 20 razy się musiało zmienić, zmieniło się wszystko. Gdybym nie był czujny, gdybym dalej używał tych samych narzędzi również jako dyrektor, już dawno bym albo zrezygnował, albo mnie wysiadano, albo bym zwariował. Bo te 20 lat to jest rewolucja w naszym życiu społecznym, ale także w humanizmie, w zakresie humanizmu. Ilość egocentryzmu, egoizmu, myślenia tylko przez zaimek ja, idzie w postępie geometrycznym. Praca zespołowa jest coraz trudniejsza. Przynajmniej w Warszawie, jeśli chodzi o możliwość zarabiania pieniędzy dużo większą i tak dalej, utrzymanie teatru repertuarowego w tej chwili jest gimnastyką wszystkich dziedzin możliwych.
Pan ma trzy sceny.
Tak, to jest raz. Nie mamy w tej chwili ani kryteriów, my wszyscy w życiu naszym, ani estetycznych, ani etycznych. Nie ma żadnych argumentów na przekonywanie się, czy mamy rację, czy nie. Właściwie każdy ma swój pogląd, który uważa za słuszny i jedyny. A ponieważ żyjemy w czasach wolności wyboru, wolności sądów i własnego ograniczania własnej wolności, czyli stawiania sobie, każdy ma gdzie indziej postawione granice, którą ograniczać trzeba wolność, bo trzeba ograniczać wolność granicami, inaczej byśmy żyli w anarchii. Więc bardzo coraz trudniej się dogadywać, nie tylko ze względu na to, że ja się starzeję, ale również ze względu na to, że teatr kiedyś rzeczywiście był rodziną, razem z jej paskudztwami także. I ta rodzina w tej chwili, myślę o całym środowisku teatralnym, w ogóle się nie zna. My się nie znamy. Kompletnie się nie znamy.
Ale czy obserwuje pan teatr, tak jak pan mówi, wiemy wszystko na temat...
Proszę pana, powiem panu tak nieskromnie. może nie w bardzo dużym zakresie, ale ja jestem chyba jedynym dyrektorem, który chodzi na przedstawienie nie tylko w swoim teatrze.
Ale chodzi pan tylko tam, gdzie jest zapraszany, czyli do jakiejś Polonii?
Nie, zdarza mi się pójść nawet do Kapitolu, wie pan, bo jestem ciekaw, co ludzie oglądają i dlaczego ich to śmieszy. Oczywiście w proporcjach ilościowych. No jak coś trzeba zobaczyć, jak coś jest głośne albo okrzyknięte za genialne, staram się to zobaczyć. Ostatni rok był gorszy dla mnie. Właściwie od pandemii troszkę się zaniedbałem. Ale też widziałem, jak policzyłem ostatnio na rzecz kompletnie innego wywiadu, widziałem 12 przedstawień, nie w moim teatrze. Wystarczyło, żebym zobaczył dwa, a i tak byłbym w gronie dyrektorów najlepszym, jeśli chodzi o oglądanie gdzie indziej.
No dobrze, a czy jeździ pan na przykład po Polsce oglądać przedstawienia?
Gdzie?
Czy po Polsce na przykład jeździ pan w innych ośrodkach?
Nie, specjalnie nie. Zdarzało mi się jeździć specjalnie i to za swoje pieniądze do Londynu. Oglądać przedstawienia. Jeszcze 10 powiedzmy lat temu, bo dla mnie naszym w Londynie był takim adresem organizacyjnym.
To miał być wzór dla Teatru Narodowego, National?
Tak, ja próbowałem się wzorować na funkcjonowaniu. No, oczywiście to jest niewykonalne, ponieważ oni nie mają zespołu stałego, jak pan wie. Grają en suite, nie grają, nie zmieniają repertuaru 3 razy w tygodniu. Mają przyjezdnych z całego świata i język, którym 3/4 świata
mówi,
więc to jest w ogóle nieporównywalne.
Ta instytucja zawsze jest na celowniku. Zgodzi się pan zapewne. Każdy z dyskutujących, dyskutantów ma swój pomysł, ma swój ideał sceny narodowej. Dyskusje o programie sceny narodowej koncentrowały się zawsze na pytaniach o akademicki bądź reprezentacyjny charakter tej instytucji. Pytano o zadania edukacyjne, obowiązki wobec kultury. Wreszcie to od czasów, to znaczy w ostatnich dekadach, to myślę, że tak wyraźnie ten problem postawił Dejmek, czyli kwestię żelaznego repertuaru Teatru Narodowego. Wreszcie pytania, które wydają mi się dzisiaj najciekawsze, to znaczy o granice nowatorstwa i eksperymentu artystycznego, jakie są dopuszczane w Teatrze Narodowym, oraz drugie o status aktora Teatru Narodowego. Te pytania są zadawane dzisiaj. Jestem ciekaw, jak dzisiaj wybrzmią. I dlatego...
To są 3 różne pytania. Kompletnie. To nie jest jedno pytanie.
Zgadza się. Wszystkie dotyczyły Teatru Narodowego.
Odpowiedzieć zbiorowo na to się nie da. Powiem tak.
To czym się wyróżnia aktor Teatru Narodowego od aktora innego teatru? Co oznacza status?
Na wszystkie te pytania jedną rzeczą powiem, jednym zdaniem. W Teatrze Narodowym Teatr Narodowy nie może przygotowywać półproduktów. Mówię w tej chwili o rzemiośle. Nie mówię o idei. Mówię o rzemiośle, umiejętnościach. Członek tego zespołu, i to jest moja religia zresztą, jak pan wie. Moja religia to jest praca organiczna. Mam w moim repertuarze przedstawienia, których nie lubiłem, nie były w moim guście, ale pilnuję w miarę możliwości, żeby każdy spektakl był naprawdę zrobiony od strony rzemieślniczej, warsztatowej. Żeby tutaj nie było, żeby ideowość czy pytanie na to po co i dla kogo nie przesłaniały trzeciego ważnego pytania, a chyba najważniejszego, jak. Otóż ja nie zastanawiam się po co i dla kogo. Oczywiście to jest ważne też. A dla mnie najważniejsze pytanie jest pytanie jak. Jeśli pan przejrzy te 20 lat, to pan znajdzie to z różnych półek i z różnych gatunków, czy nawet światopoglądowych przedstawienia, używających różnych języków teatralnych i różnych porozumień z widownią. Ale za każdym razem jedyny argument, który mam w rozmowie z reżyserem, którą prowadzę na takiej próbie, na którą przychodzę, jak już jest gotowy spektakl, tyczy tylko jakości wykonawczej albo intelektualnej, która czasami przeczy zamierzeniom. Zdarza się i tak. Nigdy nie narzucam niczego, jak pan pewnie wie. Wygłaszam swoją opinię I albo reżyser z tego korzysta, albo nie korzysta. To samo dotyczy aktorów. Sam jestem aktorem i wiem, że aktor najbardziej dyskutuje i najwięcej ma do powiedzenia wtedy, kiedy nie umie tekstu. W związku z czym nie przejmuję się dyskusjami z aktorem, dopóki nie wie w ogóle, co mówi. Z reżyserami jest podobnie. Ja nie wymyśliłem, proszę pana, niczego. I to nie jest kokieteria. Naprawdę. Nie jestem artystą. Nie stworzyłem żadnej nowej przestrzeni. Nie wymyśliłem niczego nowego. Korzystam z tego, co dostałem, pożyczyłem albo ukradłem mistrzom. I staram się to przekazywać dalej. To jest największa frajda, że to, co było wspaniałe w moim życiu, ludzie, których spotkałem, że próbuję to, co od nich dostałem, przekazać bezinteresownie dalej. Dlatego gdybym pan nie pytał o teatr, tylko o studentów szkoły teatralnej, którzy grają w tym teatrze, to tu mam pewną frajdę.
To są pana studenci. Zaangażował pan kilkudziesięciu przeszło studentów przez tę szkołę teatralną.
Tak,
przez ten teatr.
Tak, zgadza się. W większości ten zespół się składa ze studentów, absolwentów warszawskiej szkoły. Ale to jest nie dlatego, że to jest moja idea, tylko łatwiej mi, bo ich znam, przyglądam się im. Nie tylko tych, których uczę, ale tych, których oglądam na egzaminach.
Dyploma.
Więc mam ten ułatwiony wybór. I mam jeszcze jedno kryterium, które jest najbardziej rozczarowujące w przyszłości. Mianowicie próbuję angażować tych, których cenię jako ludzi. Nie tylko jako zdolnych artystów czy aktorów, żeby już być konsekwentnym.
Dlaczego?
Ciekawią mnie jako, czy potrafią pracować w zespole, czy naprawdę pracują, czy udają, że pracują. Czy już są w szkole dragowymi artystami, którzy na dragach tworzą wielkie dzieła w własnej głowie, zapominając o tym, że aktorstwo uniemożliwia takie funkcjonowanie, bo narkotyki są introwertyczne. Alkohol jest ekstrawertyczny, już lepszy alkohol niż narkotyki. I tak dalej, i tak dalej. Czy współpracują z partnerem, czy myślą tylko o sobie? Ale w kilku wypadkach mam niezwykłą frajdę, że z kogoś, kto nie miał wysokiej opinii w szkole, wyrósł świetny aktor. Wyczułem to, że będzie świetnym aktorem. Ale to są frajdy prywatne, wyłącznie.
A my mówimy o frajdach, chciałem powiedzieć, o frajdach dyrektora teatru.
Nie, to są więcej frajdy, powiedziałbym. Oczywiście jako dyrektor teatru miałem na to wpływ też. Ale to jest ich własna zasługa. Oni nie zmarnowali materiału, który jest. Mam również rozczarowania. Mam takie, które zmarnowali materiał. A mam też z miarę upływu czasu coraz więcej przypadków. Nawet braku szacunku wobec kolegów zespołu i mnie. To są największe rozczarowania. Ich jest na szczęście niewiele. Dopóki ich jest niewiele, jeszcze jestem dyrektorem. Zawsze to powtarzałem i powtarzam. Dopóki mam poczucie, że udało się stworzyć zespół niekoniecznie się kochających ludzi, ale zespół pracujący w jednej drużynie gramy, dopóty to dyrektorowanie ma sens.
Mówił pan o zespołowości Teatru Narodowego, natomiast 20 lat Teatru Narodowego też, ten teatr miał też etykietkę od czasu do czasu Teatru Gwiazd. I łatwo jest wskazać w repertuarze te tytuły, które znalazły się ze względu na potencjał gwiazdorski. To oczywiście też są wybitni aktorzy, ale mają tę etykietę gwiazd. Myślę tutaj oczywiście o Januszu Gajosie, Annie Seniuk czy Danucie Stęce.
Więcej bym nazwisk wymienił.
Mówię Frycz, Radziwiłłowicz, to jest lista, jest długa.
No, Jan Englert, przepraszam, o którym się zapomina, że też jest aktorem, albo nie gra.
Zajmek ja się widzi.
Tylko uwaga, tutaj dla słucha. To jest żart autoironiczny.
Teraz śmiech Stasiny.
Bo trzeba w dzisiejszych czasach, gdzie wszyscy zero-jedynkowo myślą, trzeba wężykiem, to jest żart czy ironia. No dobrze,
ale mamy
co to znaczy gwiazdorski teatr?
Zaraz tak, mamy, robi pan,
co to znaczy?
Już panu mówię. przedstawienie, które, dla którego ważniejsze jest, dla publiczności ważniejsze jest oglądanie kogo? Oglądanie tych osób na scenie, a nie to, co grają. Zrobił pan na przykład, odpowiada pan za przedstawienie, świadomie, jak przypuszczam, skonstruowane na gwiazdorską obsadę. Myślę o Iwanowie, prawda? Z Andrzejem Łapickim, z Gajosem, z gwiazdorskimi.
Nie. Powiem tak. Czy nam się to podoba, czy nie, ludziom teatru? Pierwsze pytanie w kasie jest, kto gra. Nie kto reżyseruje i nie o czym to jest. Drugie pytanie to jest, czy smutne, czy wesołe. Ja oczywiście upraszczam. Podmiotem teatru
jest aktor.
Nie reżyser.
Ale
ani nie problem, który teatr rusza. Problem. Teatr nie może być trybuną polityczną, jestem tego pewien. Ani społeczną. Owszem, musi, nie może nie być na to niewrażliwy, bo jednak siedzą na widowni ludzie. Mówię, zaczęliśmy od tego rozmowy, o tych narzędziach.
Ale się tu i teraz.
Ale dla mnie teatr, gdybym miał dać mu jeden takie hasło, jak ma powszechne, wezmę, teatruj się wtrąca. Gdybym miał dać mojemu teatrowi taki tytuł, to miał teatr, który dotyka. Dotyka. Lekko. Teatr nie może pouczać. Nie ma, traci swoją wartość, jeśli poucza. Będąc 12 lat rektorem i 20 lat dyrektorem teatru, nauczyłem się na pewnego rodzaju, no czegoś, co już mówiłem wielokrotnie, ale powtórzę, empatii, a empatia powoduje, że trzeba doceniać kompromis. I bardzo trudną, dostrzegalną granicą między kompromisem a konformizmem. Bo kompromis służy sprawie, a konformizm to jest kompromis użyty dla moich korzyści. I teraz niewiele osób potrafi to oddzielić. Mówi się wszędzie, że nie wolno nam pójść na żadne kompromisy, na tak dalej. Odwrotnie. W życiu społecznym, w życiu rodzinnym, w życiu zespołowym bez kompromisu nie zrobi się nic. Trzeba rozumieć nawet swoich wrogów, starać się zrozumieć przyczyny, dla której tak działają. Tego się nauczyłem. I nauczyłem się również tego, że pycha jest siostrą władzy. Mnie to też w pewnym momencie złapałem się na tym, że jestem pyszny.
To już jako dyrektor, czy wcześniej jeszcze jako rektor?
Już w szkole. Tutaj nie. Tutaj od samego początku byłem raczej, przecież proszę pana, mało kto pamięta, ale ja startowałem nie od zera, od minus 10 stopni. Opinia o mnie jako ewentualnym kandydacie na dyrektora Teatru Narodowego, może jeden kuc do mnie o mojej kandydaturze dobrze się wypowiadał, a reszcie nawet miałem frajdę później, kiedy przychodzili chcąc do mnie reżyserować. Pokazywałem im niektórym z nich, co mówili na mój temat i pytałem, czy się zmieniło.
Tylko krowa nie zmienia poglądu.
Ja wiem. Tylko krowa nie wie, że zmieniono pogląd. To jest konieczność zrozumienia partnera, czy przeciwnika nawet, ale drugiego człowieka. Konieczność zrozumienia przyczyn, dla których tak się zachowuje. Gwiazdy nie wyrastają z niczego. Ja nie mówię o gwiazdach internetowych. W Teatrze Narodowym gwiazd tak zwanych internetowych raczej nie ma.
Ja nie o tym mówię.
Ale mówi pan o gwiazdorskim teatrze.
Mówię o tym, że publiczność interesuje bardziej, tak, przychodzi na aktorów, a
co
nie
w
na
tym zgrają.
Czy nie jest to szkodliwa tendencja?
Nie. Nie, dlatego że jądrem, istotą teatru jest relacja między aktorem i widzem. Nie. Jeżeli by tak nie było, to proszę bardzo, przejdźmy wszyscy na online'owe przedstawienia. Jeżeli przychodzi aktor oglądać Gajosa do teatru, to przychodzi oglądać Gajosa, a nie przychodzi oglądać problemów, z którymi przyszedł.
I nie ma pan z tym problemów?
Nie mam żadnych z tym problemów. Nie mam. Oczywiście, jeśli bym robił tylko takie przedstawienia, to bym miał. Ale jeżeli pan, a powinien pan być zorientowany w repertuarze tego teatru w ciągu 20 lat, to pan zobaczy, że w gruncie rzeczy ani w estetyce, ani w tematyce, ani w tym nie znajdzie pan jednej półki wyłącznej. im lepszy zespół aktorski, tym większa szansa nawet na, tym większa szansa na powiedzenie czegoś ważnego.
Tak, mówi pan, podkreśla pan ten repertuarowy eklektyzm, który od początku tak. pan wprowadza. Natomiast, ponieważ ja też trochę już żyję, mam długą pamięć.
To nie jest repertuarowy eklektyzm. To jest raczej eklektyzm...
Nie tylko repertuarowy, ale też konwencji.
Personalny jest, również tak, eklektyzm, tak. ale i nie tylko. I światopoglądowy eklektyzm. Uważam, że jeżeli narodowy, to teatr narodowy nie może mieć jednej linii. To, co mi zalecają moi przeciwnicy, właśnie ten eklektyzm, jest moim zdaniem siłą tego teatru. Że może tu znaleźć pan przedstawienia z różnych półek ideowych i artystycznych.
Tak, ale chciałem przypomnieć taką, ponieważ rozmawiamy nie tylko ogólnie, ale też o tym, co 20 lat temu, kiedy pan zaczynał, był pomysł na teatr narodowy. Wprowadzeniu go jako pewnego domu dramaturgii współczesnej. To była taka wyraźna tendencja, do której
proszę pana, pan odszedł. I to dalej jest. Tylko ta dramaturgia współczesna, którą z panem Słowodziankiem tutaj zaczęliśmy, co się nazywało...
Laboratorium dramatu.
Dramatu. Słowodzianek to robił wcześniej, poza narodowym, to mu dałem możliwość usankcjonowania tego również finansowego. To jest nadal. Tylko się już nijak nie nazywa. Niech pan przejrzy repertuar tego teatru i ilość prapremier polskich. Co roku, albo najgorzej, co dwa lata robimy prapremiery polskie. Teraz też przygotowanie już będziemy mieli niedługo prapremierę polską, Publika pani Maciejewskiej. Tych premier, prapremier polskich, a już nie mówię o prapremierach niekoniecznie polskich, tylko pierwszy raz granych w Polsce niektórych rzeczy. Też było to sporo. Jakby to powiedzieć? Mówimy o aktorach gwiazdorach, ale przecież ja mam pełną świadomość tego, że wartość tego teatru na mojej dyrekcji polegała na tym, że udało mi się namówić do współpracy wybitnych reżyserów. Właściwie Teatr Narodowy, wartość Teatru Narodowego zaczęła rosnąć od momentu, kiedy Jarocki zrobił błądzenie. Pierwsze dwa lata to było moje błądzenie. To były przypadkowe niektóre tytuły. Jak gdyby szukałem drogi, szukałem chętnych do współpracy. Ich nie było wielu. I przypadek zdarzył, przecież nie mój geniusz, ani mój organizacyjny, że Jarocki znalazł się w sytuacji, gdzie nie miał gdzie skończyć i się nagle zjawił mnie w gabinecie. I to, że ja zakładając wszystkie nieszczęścia i trudności, i jak pan sam, co prawda nie wiem, czy to w naszej rozmowie prywatnej, czy nie, że jednak byłem przez Jarockiego zboksowany i zmobilgowany w nadzwyczajnym stopniu przy tym błądzeniu, nie bolało mnie to. Mnie to nie bolało.
Czy to zostało wkalkulowane?
To zostało wkalkulowane w koszta właśnie tego, że mam do czynienia z wybitnym twórcą, który daje szansę uwierzenia zespołowi, że robimy coś nietuzinkowego. Że pracujemy z nietuzinkowymi reżyserami, nie na nietuzinkowych tekstach i nasze aktorstwo i nasz teatr nie może być tuzinkowy. Może się nie podobać, ale tu nikt nie może zarzucić, że dostaje półprodukt. Tu się nie robi półproduktów.
No dobrze, ale postawienie na Janusza Gajosa, Annę Seniuk, Danutę Stenkę, Małgorzatę Korzuchowską, etc., etc., nie jest ryzykiem. Postawienie na Jarockiego nie jest ryzykiem.
Odpowiadam panu na to, że wbrew pan temu, co pan myśli, to jest ryzyko. Dlatego niech pan pogodzi. Ja panu dam tych nazwisk. Niech pan z nimi pogada, że jest pan z ich dyrektorem. Zamienimy się. Niech pan podyrektoruje wielu gwiazdom. Albo niech pan nawet obsadzi w jednym przedstawieniu wiele gwiazd. Musi pan mieć bardzo dużą siłę na to, żeby ci ludzie naprawdę pracowali nie tylko na siebie. I ci aktorzy, o których pan wymienił akurat, przede wszystkim to są stereotypy, to co pan mówi o gwiazdach. Gwiazda, prawdziwa gwiazda, a nie gwiazda, która się na przykład zaczyna gasnąć. Bo gasnące gwiazdy są niebezpieczne, ale ci, którzy w tej chwili są na topie i ci, którzy naprawdę dużo potrafią, w większości są w pracy świetni. Nie ma z nimi żadnych problemów. to ci, którzy się dobijają do czegoś albo umierają, mogą stwarzać problemy. Bo przecież taki okręt, proszę pana, jak okręt narodowy, sam pan powiedział, że to jest scena, która zawsze podlega większej krytyce. Zawsze jest ostrzeliwana przez kutry rybackie, tam nawet kajakarzy, którzy płyną koło tego okrętu i też uważają, że są bardzo ważni, bo oni wiosłują. Bo są ważni, tylko niech nie strzelają, tylko niech starają się utrzymać obok przynajmniej. No wszystko jedno. W każdym razie zarzut, jakikolwiek zarzut do tego, że dyrektorowi udało się, jakaś przyczyna tego, że oni chcą tu pracować, jest. I jakaś przyczyna tego, że niektórzy z nich już rezygnują, bo nie opłaci im się pracować, też jest. To nie tylko są obiektywne przyczyny. To są również przyczyny subiektywne. Nie tyczące tylko aktorów, ale również tego, co się gra, jak reaguje na to publiczność. Czy mam frajdę tego, że mam przez 2,5 godziny rząd dusz, czyli publiczność w ręku. To jest dodatkowo tuzinkowy reżyser z wybitnym aktorem musi mieć masę pokory, żeby się uczyć od aktora, bo aktor wie więcej od niego. I teraz ci, którzy wygrali tutaj z tym zespołem albo chcą z nim pracować, nie znam ani jednego reżysera, który by na tym nie skorzystał, pracując w Teatrze Narodowym, że przyszedł do Teatru Narodowego. No, może przesadziłem. Ale większość, mało tego i większość wraca, chce pracować dalej tutaj. No więc jakiś powód tego jest. To przecież nie ja. To właśnie ci aktorzy.
Wybitni reżyserzy, wybitni aktorzy. Gdzie jest ryzyko, które podejmie? Bo w tym wypadku ryzyko dyrektor Teatru Narodowego nie podejmuje.
Przepraszam, niech pan spróbuje przeprowadzić chociaż kilka rozmów razem ze mną.
Z Jarockim.
Nie tylko z Jarockim. Jarocki przynajmniej, u Jarockiego miałem pewność. Miałem pewność, że to był sprawdzony towar. Wiedziałem, że warto.
Więc właśnie nie ma ryzyka w tym momencie.
No,
mi chodzi o ryzyko.
Ale ryzyko tego, że walnę na zawał jest.
Tak.
I nie tylko, że aktorzy będą odmawiać, tak. Też jest.
Ale mi chodzi o ryzyko artystyczne. Jakie ryzyko?
Że konieczność, naprawdę dyrekcja artystyczna polega na tym, że musi pan być psychiatrą, bardziej psychologiem niż artystą. To mogę panu powiedzieć w 100%. Argumenty, kryteria artystyczne są w tej chwili rozchwiane. A więc musi pan przede wszystkim wiedzieć, jak rozmawiać z każdym inaczej.
Proszę powiedzieć, punktem kluczowym pierwszej dekady dyrekcji był jubileusz 250-lecia Teatru Narodowego.
To nie pierwszej dekady.
To już... 12 lat. 12,
no, tak. To już drugiej.
Drugiej dekady, okej. Okay. Teatr wydał swoje dzieje, a pan przygotował jako reżyser Kordiana, w którym, o czym też mówiliśmy wcześniej, odwoływał się pan do tradycji tej sceny, do jej legend, ale też do swoich, jak pan ich nazywa, mistrzów. Bo tam były odniesienia i do Jarockiego, i do Dejmka, do Grzegorzewskiego. Były też do Hanuszkiewicza, który raczej pana mistrzem nie był, ale jest legendą tej sceny. I teraz tak, zbliża się kolejny jubileusz wielkimi krokami, 260-lecie Teatru Narodowego. Czy będzie tak samo huczny, czy planuje pan w związku z tym coś szczególnego? Nic kompletnie.
Proszę pana, ja myślę, że jeśli się uda zrealizować wszystkie plany, na które jestem namówiony w najbliższym czasie, ja zostanę dalej dyrektorem, bo to nie jest jeszcze powiedziane, że będę w 25 roku dyrektorem, proszę pana. To myślę, że wielkość tych pozycji, które będziemy realizowali, bo chyba to nie jest żadna zasługa niczyja, a na pewno nie moja, że ten budynek, ten teatr, ten zespół i te możliwości techniczne kładą na obowiązek na prowadzących ten teatr sięgania po ten repertuar, który gdzie indziej jest praktycznie niemożliwy ze względów technicznych. finansowych, technicznych, braku odpowiedniego zespołu aktorskiego do zrealizowania. Więc wielkich spektakli klasyki światowej na przykład, ale wielkich, tych półoperowych takich repertuarów. One oczywiście są wystawiane, tylko są sprowadzane do problemu inaczej czytanego, w tym nie ma nic złego. Na tym polega siła teatru, że można interpretować dramaturgię w różny sposób. Ja tylko nie lubię, jak jest reżyser lepszy od autora. Nie przepadam za tym. Ale to jest dopuszczalne oczywiście. To nie jest to, że nie wolno. Wolno. Ja sam jak słyszę, że tak się nie gra Czechowa, to się buntuje. Co znaczy się nie gra Czechowa? Jak żre, to znaczy, że się gra.
Czy nie będzie rodzajem benefisu rola, którą pan przygotowuje w tym sezonie, do której pan wraca po 25 latach?
To nie benefis, to jest rodzaj.
Myślę o Królu Lirze.
Oczywiście, że będzie to rodzaj benefisu, ale po pierwsze, jak pan pewnie wie, bo to już jest publiczna tajemnica, to jest rola, którą zaproponował
Nekrosius. Tak.
Zaraził mnie tą myślą, ale wiedziałem od początku, że u Nekrosiusa na pewno to nie będzie benefis. Nekrosius zrobi swoje przedstawienie autorskie, w którym będę brał udział i mogę być świetny, ale będzie to przedstawienie Nekrosiusa. Podobno mam uczucie po rozmowach z Grzegorzem Wiśniewskim, że to nie jest przedstawienie o Lirze. Co prawda, będę uczciwy. Od momentu, jak Nekrosius mi to zaproponował, kombinowałem, że jednak muszę to zagrać. I uzmysłowiłem sobie, co mało kto zresztą, nie wiem, czy powinienem to mówić, ale powiem. Przez 20 lat dyrektorowania w tym teatrze ja zagrałem tylko 3 główne role.
Wracamy do Zaimka Ja, od którego zaczęliśmy tę rozmowę.
Oczywiście nie liczę Duszyczki, która była też za moim tym, ale to był spadek po współpracy z Grzegorzewskim. Mówię o tego, co ja decydowałem jako dyrektor. To nie, nie dlatego, że jestem szlachetny, tylko dlatego, że ja jestem pracodawcą. To jest mój wybór, ja nie narzekam, to jest mój wybór, ale bardzo często mam reżysera, który idzie naprzeciwko mnie, no Radziwiłowicz, nie może, to już u pana nie ma aktora, który mógłby to zagrać. I on nie wie, że mówi do aktora, mówi do dyrektora. Więc ja sam bym nie chciał jako reżyser mieć dyrektora w obsadzie, który patrzy mi na ręce, co ja robię. Więc to nie są pretensje, to jest zrozumienie sprawy. Lir, przyznaje się, jest pierwszą po 20 latach pierwszym tytułem, który wprowadziłem do repertuaru ja, z myślą o sobie, bo nawet garderobiany.
Właśnie chciałem zapytać o garderobianego.
Nie. Garderobiany nie był w ogóle, to było przyniesiono to w ofercie i pomyślałem sobie, że...
A Minhausen, tak samo dla pana napisany przecież.
To jest napisany dla mnie. Nie tylko napisany, ale również w trakcie powstawania wersji literackiej brałem też swój udział. To było zupełnie co innego. Tak, Minhausen, tak, ja to liczę w tych rolach Minhausena, liczę na pewno.
Czyli teatr jest otwarty dla, Teatr Narodowy jest otwarty dla wszystkich?
Dla widzów teatr, tak. Dla wszystkich widzów. Ja tak to rozumiem.
Ale nie dla wszystkich twórców.
Nie, dlaczego nie? Dlaczego nie dla wszystkich twórców? Czy ja tu kogoś nie wpuściłem z tych, którzy chcieli ze mną pracować?
No byli tacy, co nie chcieli, jak rozumiem.
To jest ich sprawa. Przecież nie będę do nich chodził na czworakach, ale zresztą muszę powiedzieć, że powiem to, bo to jest ładnie akurat. Kiedy zaczynałem, miałem nominację już w 2002 roku, ale budowałem już i w gabineciku tam obok, razem z panem Kubikowskim, albo czasami sam. Myśmy wysłali list do wszystkich twórców w tym kraju znaczących, nie tylko reżyserów, ale także dramaturgów, a nawet krytyków niektórych. List z propozycją spotkania. 90% się spotkało ze mną. Nie spotkało się może 10, w tym 2-3 wybitne nazwiska. Ale był u mnie na rozmowie Warligowski zaproszony. Byśmy się nie znali przecież wszyscy. Oni na mój temat tam opinie wyrażone. Między innymi dlatego chciałem z nimi porozmawiać z wszystkimi, żebyśmy się poznali. prywatnie nawet, żebyśmy się poznali. Lubę poznałem prywatnie pierwszy raz tak naprawdę, kiedy przyjechał z przedstawieniem Płatonowa z Petersburga i grał u mnie w teatrze. Myśmy wtedy pierwszy raz rozmawiali ze sobą. Mimo, że był też zaproszony na mnie na rozmowę. I Barlikowski powiedział mi wtedy bardzo rzecz, która mnie zachwyciła. Swoją prawdopodobnością. Bo zapytałem go o możliwość współpracy. On odpowiedział na to, proszę pana, ja wiele lat pracuję na swój teatr, swoje nazwisko, a pan chciałby z tego skorzystać w tej chwili. To było tak czytelne i czyste, ale czyste, uczciwe.
Czy od tamtej pory pan pracuje na swój teatr i swoje nazwisko?
Nie, ja nie pracuję na swoje nazwisko. Wie pan, ja zaczynając od tego miałem swoje nazwisko jako aktor. Ja nie jestem człowiekiem znikąd, który przyszedł. Również jako organizator, jednak sprawdziłem się w szkole jako rektor też, w pewnym sensie. Też zawsze mają przeciwników i tak dalej, ale jednak 4 razy byłem wybierany, 4 kadencje byłem rektorem. Mało tego, ja się nigdy nie zgłaszałem. Wie pan, to jest strasznie śmieszne. Dyrektorem Teatru Narodowego też zostałem, nie zgłaszając swojej kandydatury. Przez przypadek zostałem, ale to jeszcze za wcześnie na dokład. Chociaż nie można powiedzieć. To Andrzej Sewerny był przecież, miał być dyrektorem. Tylko nie rozwiązał jeszcze swoich tych. Chciał, żeby ktoś przez rok poprowadził jako PO. No i Dąbrowski mi nie zaproponował PO, tylko zaproponował mi w związku z tym w ogóle dyrekcję. I to było w poniedziałek. Wezwał mnie, do środy miałem czas na odpowiedź, bo w czwartek była konferencja prasowa, gdzie miał już ogłosić dyrektora. 2 dni miałem na zastanowienie. Nigdy nie chciałem być dyrektorem.